Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
W magazynie filmowym epopei o aktorstwie ciąg dalszy, tym razem przy okazji tytułu, który dopiero jesienią wprawdzie ukaże się na kinowych ekranach, ale nie będzie rzeczą niestosowną, jeśli zaczniemy rozmowę, debatę na temat tego filmu już nieco wcześniej. Norwegian Dream to jest artystyczne dziecko norwesko-polskiego reżysera Liva Igora Devolda. No i to jest taka opowieść o 19-letnim Robercie, który decyduje się na to, żeby wyjechać do Norwegii, żeby spłacić rodzinne długi, a tam z kolei prowadzi typowe życie emigranta zarobkowego. Większość dnia zajmuje mu praca w przetwórni łososia, a po godzinach spędza czas z innymi Polakami, którzy przybyli tam dokładnie w tym samym celu. A na miejscu poznaje też Ivara, czy też Iwara, może tak należałoby rzec. Natomiast aby nie stracić pozycji w grupie i nie być traktowany jak wyrzutek, Robert stara się ukrywać swoją fascynację kolegą. Natomiast przychodzi pewien moment istotny, w którym wybucha strajk pracowników fabryki i tenże młody bohater staje przed bardzo poważnym dylematem. Ratować rodzinę, a tym samym zostać łamistrajkiem, czy dołączyć do Ivara i protestu. To jest taki obrazek, który równocześnie jest obrazem zamykającym w sobie te wszystkie dylematy związane z brakiem przynależności, poszukiwaniem tożsamości. No i właśnie, to tak się układa, że w rolę Roberta, głównego bohatera tego filmu, wcielił się polski aktor Hubert Miłkowski, który w trakcie tegorocznej odsłony Mastercard of Camera został nominowany, to ważne, do nagrody dla najlepszego aktora i to właśnie z Hubertem Miłkowskim rozmawiałem tuż po krakowskiej premierze. Norwegian Dream. Ty jesteś typem marzyciela? Lubisz marzyć czasem?
Zaskoczyłeś mnie. Na pewno tak, ale nie wiem, ja chyba nie jestem typem osoby, która jakoś tak dryfuje, wiesz, w chmurach. Wydaje mi się, że raczej stąpam gdzieś po ziemi. A jak mi się coś tam czasem marzy, to nie wiem, bardzo często się to udaje jakoś zrealizować, także się z tego też cieszę.
Bo wiesz, kiedy mówimy o marzeniu w kontekście tego obrazu filmowego, to jest taki rodzaj marzenia, które właśnie bliższe jest raczej ziemi niż jakiemuś takiemu pięknoduchostwu.
Tak, to prawda, ale w ogóle... Zacząłem się teraz zastanawiać, czy właśnie postacie, które gram, nie marzą bardziej niż ja. Bo miałem taką refleksję jakiś czas temu, że ja to właśnie mam takie bardzo normalne życie, nie? To swoje. Siedzę sobie w mieszkanku, wiesz, mam gdzieś bliskie grono ludzi po prostu, z którym się spotykam. Jeżdżę na rowerku, jak jest dobra pogoda i niewiele więcej. A potem wskakuję w bardzo dużą ilość, wiesz, jakichś takich historii, właśnie postaci, które marzą, próbują realizować te marzenia, spotykały się z jakimiś przeszkodami i jest masa ludzi, która ma ciekawsze historie do opowiedzenia, więc w sumie w tym sensie moją robotą jest gdzieś opowiadanie właśnie historii tych osób, nie?
Jak w takim razie uczysz się tego, żeby być ciekawym w tej nudzie, która otacza cię w codziennym życiu, w tym, że jesteś tak nudnym człowiekiem, że musisz uciekać się do świata filmu, żeby doświadczyć czegoś ciekawego, to chyba fajnie w takim razie, że możesz poczuć się nieco bardziej ciekawie grając te filmy.
Może, nie wiem, kto to powiedział. Kilian Murphy chyba powiedział coś takiego, że super jest się właśnie wydawać nudnym, bo ludzie są mniej zainteresowani gdzieś tą twoją prywatnością i tak dalej. Jest się może, nie wiem, bardziej w takim sensie przydatności tego dla aktora, to jakimś bardziej przezroczystym, że nie kojarzysz się, wiesz, prywatnie bardzo silnie z jakimiś tematami, więc łatwiej ci po prostu wchodzić czy jesteś bardziej wiarygodny dla ludzi, kiedy po prostu wchodzisz w jakieś historie, w jakieś postaci. No i w tym sensie dla mnie jest to spoko. Jakby mógłbym się kojarzyć z byciem nudnym.
Ja tak sobie myślę, że zostałbym jeszcze przy tym marzeniu, dlatego że takie mam wrażenie, spoglądam teraz na te dwie najświeższe twoje role, mówię o Bratach z jednej strony, Norwegian Dream z drugiej, że to marzycielstwo właśnie wiąże się z takim bardzo silnym wewnętrznym poczuciem tego, że trzeba coś zrobić, że trzeba, ja wiem, zachować się decyzyjnie, stanowczo, pragmatycznie, ale równocześnie to wszystko dotyczy tak delikatnych sfer, że to nie może być takie, wiesz, parcie buldożerem. I zastanawiam się, jak ty się odnajdujesz w tych kreacjach.
To jest też śmieszne, bo właśnie powiedziałeś, że te dwie najświeższe premiery, natomiast jakby Braty są filmem nakręconym 3 lata temu, tylko po prostu teraz dopiero doszło do jego dystrybucji, więc gdzieś te projekty dzieli, wiesz, masa innych projektów, które zrobiłem w międzyczasie, natomiast teraz właśnie, jak na nie patrzę, to jest dużo punktów wspólnych w tych dwóch postaciach i to są pewnego rodzaju tacy mali dorośli, którzy gdzieś występują przed szereg w takim sensie ilości odpowiedzialności, którą muszą, wymaga brać na siebie. I oni dźwigają cały świat na barkach, nie? Biorą na siebie zdecydowanie za dużo i potem się mierzą z jakimiś tego konsekwencjami. Ale ciekawa jest też różnica między nimi z kolei, bo mam wrażenie, że Filip w Bratach jest taką postacią, z jednej strony ma to zadanie, które na siebie bierze, a z drugiej strony jednak jest takim narratorem w tym scenariuszu, takim obserwatorem tych wszystkich sytuacji. Gdzieś poprzez niego się opowiada po prostu ten świat. Natomiast Robert w Norwegian Dream jest zdecydowanie takim bohaterem, który właśnie ma taki motorek w tyłku i to on po prostu cały czas biega, cały czas coś załatwia, jest cały czas aktywny. Więc oni gdzieś mają podobny punkt wyjścia, natomiast sposób właśnie realizacji tych swoich zadań, sposób w ogóle ich ekspresji i tak dalej, to jest coś kompletnie, kompletnie odmiennego.
Ty masz w sobie dużo z małego dorosłego?
Nie wiem, ja nigdy na etapie przygotowywania się do roli czy coś nie myślę o jakby swojej prywatności w kontekście postaci. To gdzieś jest takie pytanie, które bardzo często się pojawia później właśnie, kiedy o tym rozmawiamy. I nigdy nie wiem, jak się do niego zabrać, natomiast jak dostaję scenariusz, to po prostu czytam ten scenariusz, rozczytuję tę historię, myślę o tym bohaterze i wiesz, i siłą rzeczy jest tak, że te skojarzenia z tobą, jakby z sobą przychodzą, że ta prywata się gdzieś i tak wdziera, siłą rzeczy ona i tak jakoś brzmi na ekranie, bo to jednak jest moje ciało, to jest mój głos, to jestem zawsze w jakimś sensie ja. Więc ja się staram po prostu o tym nie myśleć, bo mam wrażenie, że to się tam i tak dostanie. Nie? Ten ja i tak tam wejdzie jakoś na ekran, a moją rolą jest zadbanie o te wszystkie inne rzeczy wiążące się już stricte właśnie ze sposobem przedstawienia tej postaci, z dramaturgią.
To jest świadectwo takiego swoistego rzemieślniczego podejścia do tej pracy aktorskiej. Natomiast wydaje mi się, że kiedy przychodzi ten moment, kiedy film jest złożony już, ty udzielasz wielu wywiadów i tak naprawdę doświadczasz tej swojej postaci, tych swoich postaci ponownie, z pewnego dystansu. Czy to jest tak, że praca aktorska w tym momencie już po premierze filmu staje się okazją do jakiegoś takiego refleksyjnego spojrzenia na samego siebie, czy starasz się raczej odcinać się od tego, zamykać ten rozdział i iść dalej?
Ja gdzieś osobiście chyba tego unikam po prostu. Mam wrażenie, że jest taka tendencja w ogóle też właśnie w rozmawianiu o aktorstwie i tak dalej, że jakoś tak się bardzo szuka tej prywatności w tym. A ja mam wrażenie, że ja gdzieś swoją prywatność roztrząsam w moim małym gronie, mhm. Ludzi, którzy są mi bliscy, których cenię i to mi pasuje. Natomiast faktycznie jest tak, że ten czas wszystkich wywiadów, promowania filmu po prostu, no to jest siłą rzeczy gdzieś odkopywanie tego wszystkiego, co właśnie zrobiliśmy no w przypadku Bratów 3 lata temu, w przypadku Norwegian Dream 1,5 roku temu, ale zwykle to jest naprawdę, wiesz, kawał czasu, więc ja się też z taką świeżością na nowo dokopuję do tego, co mogło tam nami kierować wtedy. I to jest super, że zawsze poprzez te role ja się dużo uczę po prostu o tych postaciach, o tych historiach, o jakichś rzeczywistościach innych ludzi, nie? I to jest coś, co ja cenię. A ta moja prywata w tym to nie ma trochę znaczenia, bo to właśnie nie jest po to, nie? Ja się bardziej czuję jakby środkiem do przekazania tej historii, niż żeby załatwiać tam swoje rzeczy.
A równocześnie umówmy się, że nawet jeśli podchodzi się rzemieślniczo do tej pracy, to ona zawsze związana jest z pewną prywatną wrażliwością. To jest punkt wyjścia do snucia tej narracji aktorskiej, by jako przykład podać chociażby pracę nad Bratami. Wy przecież zamieszkaliście wspólnie z Marcinem Filipowiczem po to, żeby lepiej się poznać, bo okazało się, że ta prywatna więź była bardzo ważna w punkcie wyjścia.
Tak, to znaczy w tym sensie na przykład w Braty się wkradła jakaś prywatność, taka nie wiążąca się chyba z przerabianiem jakby swoich tematów poprzez te postaci, tylko bardziej to była taka prywatność, że my się ze sobą zżyliśmy, my się ze sobą integrowaliśmy i no na przykład historia, nie wiem, relacji mojej i Sebastiana w ogóle nie jest podobna do relacji Filipa i Bartka w filmie Braty, ale po prostu chodzi o to, że my się do siebie prywatnie gdzieś zbliżyliśmy, złapaliśmy jakiś rodzaj chemii i to się w jakimś sensie przenosiło na ekran. Nie?
A czemu to jest ważne?
Dlatego, że wydaje mi się, że gdybyśmy nie mieli tej chemii, którą mieliśmy z Sebastianem prywatnie, to po prostu dużo mniej wiarygodna by była relacja tych braci, że to był jakiś sposób, żeby nadrobić coś, czego się nie da nadrobić, no czyli kilkanaście lat życia razem w przypadku tych postaci, no to gdzieś naturalnie to się przenosi na ekran, że my też się do siebie zbliżamy, czyli że jesteśmy na siebie bardzo otwarci. Właśnie przy Bratach było tak, że my się wszyscy na siebie bardzo pootwieraliśmy, także mieliśmy dużo prywatnych rozmów, naprawdę szczerych ze sobą wokół tego filmu, ale później jakby wykorzystywaliśmy to, że się otwieramy na siebie prywatnie, po to, żeby już dobrze opowiedzieć tę konkretną historię, która tam była w scenariuszu, a nie żeby roztrząsać właśnie swoją prywatę.
Co to znaczy otworzyć się na siebie w trakcie pracy nad filmem?
To wiele rzeczy. Na pewno zaufać sobie, w takim sensie, że ja się czułem bardzo bezpiecznie na planie Bratów, a to był dla mnie pierwszy film, nad którym pracowałem. I po prostu czułem, że mogę naprawdę zaufać Marcinowi, czyli reżyserowi, i się w jakimś sensie, wiesz, trochę oddać w jego ręce, no bo jako aktor nie widzisz się na ekranie, nie wiesz, co się tam tak naprawdę dzieje. Marcin też akurat ma taką metodę pracy, że nie pozwala ci zobaczyć, co się dzieje na podglądzie. Także zupełnie byliśmy odcięci od tego, jak te nasze postaci, wiesz, wyglądają. Nie mieliśmy tego takiego, wiesz, trzeciego spojrzenia na siebie z zewnątrz, tylko my byliśmy w tych sytuacjach i musieliśmy ufać Marcinowi, że to działa, że jeśli on mówi, że to działa, to działa, więc robimy to dalej. No to jest, dla mnie to jest duża otwartość, żeby się tak komuś zaufać, bo wcale nie jest dla mnie najprostsze jakieś takie otwieranie się na siebie. I w ogóle taka otwartość też w spotkaniu właśnie z drugim aktorem, z drugim człowiekiem, to też jest coś takiego, że grasz te sceny, stoisz, wiesz, metr od kogoś, czy tam nawet bliżej, dotykasz tę osobę, no i jest to gdzieś po prostu bardzo ważne, żeby wiedzieć, że ta osoba jest, jakby też chce się z tobą spotkać poprzez tę scenę. Nie? Nie wiem, jak to inaczej określić, ale po prostu jest zdecydowanie to odczuwalne, kiedy ktoś jest do ciebie zdystansowany, a kiedy ktoś naprawdę dopuszcza cię do siebie, do swoich emocji, emocji postaci, no to tutaj już wchodzimy, wiesz, można by długo tak to roztrząsać, ale to jest dla mnie to, co ja rozumiem poprzez właśnie otworzyć się na kogoś w kontekście pracy aktorskiej.
A Braty, czyli pierwszy pełnometrażowy film Marcina Filipowicza, cały czas jest w kinach. Ten tytuł był już z nami w magazynie filmowym, a zatem jeśli państwo głodni tego wątku, to odsyłamy do podcastu z rozmowy z reżyserem Marcinem Filipowiczem. Tymczasem do spotkania z Hubertem Miłkowskim wrócimy w magazynie filmowym już za chwilę.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Na antenie niezmiennie magazyn filmowy, a w nim rozmawiamy z polskim aktorem Hubertem Miłkowskim, odtwórcą głównych ról zarówno w filmie Marcina Filipowicza Braty, o tym przed chwilą, jak i w filmie Norwegian Dream Liva Igora de Volda. To ten tytuł, który dopiero jesienią ukaże się w kinach, natomiast my przy okazji tegorocznej odsłony Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera ten film oglądaliśmy i to stało się między innymi pretekstem do naszego spotkania. Kojarzę, kiedy mówiłeś o tym filmie w jednym z wywiadów, kiedy mówiłeś o problematyce tego filmu, użyłeś uczenie takiego pojęcia jak intersekcjonalność. Natomiast ja przyznam szczerze, że kiedy myślałem sobie o tym filmie, do głowy przyszło mi inne określenie, które swego czasu lansował profesor Tadeusz Sławek, i to jest pojęcie bezdomności, oczywiście rozumianej bardzo szeroko. Ja się zastanawiam, jak ta bezdomność w kontekście tego filmu by ci leżała.
Ciekawe, że to mówisz, bo bardzo by mi leżała, bo moją pierwszą taką refleksją po przeczytaniu tego scenariusza było to, że właśnie to porusza tyle tematów, zastanawiałem się, jak tę postać ugryźć, i nagle mnie naszło, że okej, to jest chłopak, który się nigdzie nie czuje u siebie. On nie ma domu, w takim sensie miejsca, w którym może być sobą, cokolwiek to znaczy, w którym właśnie może być otwarty, w którym jest mu komfortowo, tylko on jest cały czas na zewnątrz i cały czas musi przed kimś coś udawać. On jest osobą queerową, więc w Polsce, w takiej rzeczywistości, jaka ona w tym momencie jest, nie czuje się chciany, nie czuje, że to jest coś, z czym może gdzieś wychodzić na zewnątrz. W Norwegii jest tym właśnie imigrantem zarobkowym z Europy Wschodniej, jeszcze to środowisko, w którym on się tam obraca, jest takie bardzo maczystowskie, więc on też w jakimś sensie właśnie nakłada tę maskę tego stereotypowo pojmowanego mężczyzny, ale jest coś jeszcze w ogóle. On nie może być też dzieckiem, bo spadło na niego już tyle obowiązków, które właśnie bierze na siebie, czyli to spłacanie długów swojego ojca, to, że próbuje zorganizować dla matki jakieś mieszkanie, żeby też mogła tam przyjechać, żeby też mogli szybciej zarobić. Także on gdzieś porzuca zupełnie tę młodość po to, żeby wziąć się do roboty, żeby tak naprawdę załatwić coś, z czym zostawił go ojciec, ale też nie może być dorosłym, bo z kolei przyjeżdża ta matka i się okazuje, że ona po prostu na nim wisi, że ona się wczepia gdzieś w niego, wiesz, pazurami, więc on jest, wiesz, jakoś kompletnie otoczony z każdej możliwej strony, no jest pomiędzy krajami, pomiędzy swoimi tożsamościami, pomiędzy dzieciństwem, dorosłością, no tam się wszystko w nim miesza.
To, co mnie interesuje, to w jaki sposób, przejdźmy do warsztatu, szukałeś prawdy na temat tej bezdomności, bo wydaje się, że żeby prawdziwie zagrać rolę, trzeba najpierw bardzo porządnie zrozumieć to wszystko, co stoi u podstaw tej roli. W jaki sposób dotyka się takich trudnych zagadnień?
Czytając tekst bardzo dużo, dużo razy, ja faktycznie gdzieś przygotowując się do tego filmu, czytałem ten scenariusz przynajmniej raz dziennie, a w tej początkowej fazie pracy pewnie jeszcze częściej. Zadawałem sobie masę pytań do niego po to, żeby gdzieś po prostu się, wiesz, że zadanie każdego takiego pytania do postaci, pytania właśnie o jakąś scenę, nawet jeśli sobie nie zapisuję potem odpowiedzi, tylko po prostu zadałem to pytanie, więc już siłą rzeczy gdzieś musiałem o tym pomyśleć, to jest gdzieś dokopywanie się coraz głębiej, więc na początku to są takie pytania, okej, jak on wygląda, dlaczego on tak wygląda, czy woli to, czy woli tamto, czy lubi tę osobę, z którą rozmawia, a potem już za którymś czytaniem, jak mam te wszystkie pytania wypisane, to nagle masz jakieś takie, wiesz, głupie pytanie, które ci otwiera gdzieś jakąś przestrzeń w ogóle, o której byś nigdy nie pomyślał w trakcie tej pierwszej lektury tekstu. Więc po prostu takie powtarzalne, ciągle kopanie głębiej sprawia, że miałem tę postać coraz bardziej rozczytaną i zawsze miałem się czego chwycić po prostu w trakcie sceny. Czyli mogłem na czymś budować ten monolog wewnętrzny, to, o czym postać może myśleć, bo już miałem tyle punktów zaczepienia, że nie odpowiadałem sobie tylko na pytanie, czy tutaj jest akurat zimno, czy ciepło, tylko czy jak on ma gęsią skórkę, to bardziej na lewej, czy na prawej ręce, tak? No, że zawsze po prostu mogłem się nad czymś skupić.
Wydaje mi się, że mówiłeś o tym w jednym z wywiadów, że bycie przygotowanym w trakcie wejścia na plan oznacza taką sytuację, kiedy nie poddajesz rozpoznaniu sytuacji, w której się znajdujesz, tylko znasz ją na tyle dobrze, że możesz w niej improwizować. Myślę, że to jest bardzo ciekawe z warsztatowego punktu widzenia. Myślę, że słucha nas też wielu młodych ludzi, którzy myślą o rzemiośle aktorskim i zastanawiam się, co, jeśli mógłbyś rozwinąć ten wątek przygotowania do roli, na czym on polega? Kiedy następuje taki moment, kiedy czujesz, okej, znam swojego bohatera?
To ciekawe, że tak powiedziałem, ale w sumie się z tym zgadzam. Nie pamiętałem natomiast tego. Powiedziałeś to mądrzej pewnie niż ja teraz cytując. Ale ja też tak naprawdę nie mam tak dużego doświadczenia, mi się wydaje. Może mam jakby intensywne, ale krótkie jednak. Więc też ten sposób pracy w jakimś sensie mi się zmienia i ewoluuje z postaci na postać. Chyba coraz mniej po omacku. Wydaje mi się, że możliwe, że właśnie ta postać Roberta w Norwegian Dream była już tą najmniej po omacku, bo może już miałem najwięcej narzędzi i najwięcej jakiegoś takiego potwierdzenia, które z tych narzędzi dla mnie działają, a które zupełnie nie, które gdzieś tam nie otwierają dla mnie jakichś, wiesz, po prostu przestrzeni asocjacyjnych, no i to mogę zarzucić wtedy śmiało, bo to na mnie nie działa. I to też chyba zawsze zależy od postaci, to jest po prostu bardzo istotne, no nie da się mieć jakiejś takiej formułki, no chyba, że niektórzy mają, nie wiem, ja nie mam jakiejś takiej jednej formułki, na pewno się zastanawiam, co jest po prostu najważniejsze konkretnie dla tej postaci i wtedy nad tym muszę się skupić. Tutaj w przypadku Roberta na przykład to było faktycznie zresearchowanie tych obszarów, w których on się porusza, to znaczy słuchanie jakichś wywiadów, które mi Igor, czyli reżyser, powysyłał, wiesz, parogodzinne nagrania właśnie z polskimi robotnikami z Norwegii, takie po prostu miał dokumentację taką i sobie słuchałem tego, żeby gdzieś rozumieć w ogóle, w jakich realiach oni się tam poruszają. Akurat rozpoczęcie zdjęć do naszego filmu się zbiegło z premierą książki Piotra Mikołajczaka Norway, tylko pisane No Way, Półdzienniki z emigracji, gdzie on też opisywał właśnie swoje doświadczenia z pracy zarobkowej w Norwegii. On zresztą bardzo podobny miał punkt wyjścia, jak mój bohater w filmie, czyli przyjechał spłacać długi ojca. I to gdzieś, wiesz, dawało mi właśnie jakoś coraz większe rozeznanie w tym, w czym się mój bohater będzie obracał. I drugą taką rzeczą, która była dla mnie istotna w Robercie, to jest stworzenie całej tej jego maski, czyli właśnie sposobów, w jakie on będzie próbował się w tej nowej rzeczywistości, do której się przenosi, czyli w Norwegii, zaprezentować jako jakiś taki stereotypowo macho chłopak, żeby, broń Boże, nie padł jakiś cień podejrzeń co do jego, wiesz, no po prostu faktycznej tożsamości, czy tego, jak on może nawet by chciał się wyrażać, wiesz, no, że cała ta jego ekspresja gdzieś była jakimś takim jego pomysłem na prezentowanie się w taki sposób, który nikomu nie da, wiesz, po sobie poznać, że A nuż Robert nie jest wpisującym się gdzieś w jakąś zupełną heteronormatywność chłopakiem. Więc tutaj było ważne też ciało. Bardzo, bardzo wcześnie odbyliśmy tę rozmowę z Igorem, że chciałbym się ściąć na tam prawie łyso.
Mówiłeś, że cię to wyzwoliło.
W jakim sensie tak, bo ja zawsze miałem takie właśnie dłuższe, kręcone włoski i zawsze było tak, że kazano mi je mieć. To znaczy, że właśnie, a nie ścinaj, bo się przydadzą, a właśnie, a zapuszczaj. To już tak chyba od dzieciństwa, gdzie zawsze gdzieś właśnie słyszałem, że a tam zapuszczaj, tak fajnie, jak masz te włosy. Do później jakichś początków związanych z aktorstwem, że pamiętam, że kiedyś ściąłem trochę włosy, poszedłem na jakiś casting i usłyszałem, Boże, takie miałeś fajne włosy. No do czego my cię teraz weźmiemy? I tutaj nagle sam się przejechałem maszynką po głowie. Mamy to nagrane, bo to w którymś momencie miała być scena w filmie w ogóle, że Robert właśnie ścina te swoje włosy, ale no, jednak był potem trochę inny koncept. Natomiast tak, sam po prostu wziąłem tę maszynkę, Patryk to nagrywał, a ja się obcinałem na 8 mm. Także zdecydowanie się poczułem w tym sensie wyzwolony, że no, nic mi tam nie strzelczało na głowie, no, nie myślałem o tym zupełnie i to były całkiem śmieszne wrażenia, jakie mam poczucie, że zacząłem sprawiać jako właśnie osoba ścięta na krótko, jeszcze przypakowałem trochę do tej roli, trochę przytyłem, w ogóle się jakiś taki zrobiłem większy niż zazwyczaj i bardzo często jeszcze w Norwegii, jak kręciliśmy, to pożyczałem taką kurtkę z planu, bo nie miałem takiej ciepłej kurtki, a oni mieli taką ciepłą kurtkę techniczną, ale z takimi odblaskami, więc jak chodziłem taki trochę większy, łysy w takiej kurtce z odblaskami, to totalnie miałem poczucie, że właśnie wyglądałem jakby robotnik z Polski, który tam przyjechał pracować i ludzie mi naprawdę zadawali takie pytania, że jechałem w hotelu windą, wchodzę właśnie w tej kurtce, jakiś taki starszy pan Norwek ubrany w garnitur, bo tam było dużo konferencji w tym hotelu, czy coś, się patrzy na mnie właśnie tam, you Polish, huh? No, tak. You came here to work, huh? Nie wiem, tak, ale w filmie w sumie, nie? Także no, dosyć śmieszne było to dla mnie, że ta moja ekspresja. No tutaj akurat prywatna się też po prostu przez to zmieniła, nie? No bo ja nie wyglądam tak, jak mam ochotę wyglądać, tylko wyglądam pod projekt.
Ja tak sobie myślę, że to też się wiąże z taką kwestią bycia młodym aktorem, który gra nastolatków. To jest tak jak ze starszymi aktorkami, które często mówią, że w pewnym momencie kobieta przekracza, ten paradygmat się zmienia, by wspomnieć Dorotę Pomykałę, Kobietę na dachu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest taki moment, kiedy aktorki po 40 mówią, że jest taki moment, kiedy możesz już grać tylko macochę, ewentualnie babcię, prawda? I myślę, że to jest coś, co właściwe jest, a może jeszcze silniej zdeterminowane, kiedy jest się młodym, szczupłym mężczyzną w lokowanych blond włosach. I zastanawiam się, jak ty się odnajdujesz? To jest może głupie pytanie, ale jako młody aktor.
Czy faktycznie jest coś takiego, że przez to, że ja też dosyć młodo wyglądam po prostu, to...
Jesteś też młody jednak.
No tak, i zdecydowanie jestem młody, ale że wyglądam na młodszego niż jestem, powiedzmy. To no, bardzo często, że najczęściej jakby rolą dla właśnie młodych aktorów, jeszcze powiedzmy, nie wiem, gdzieś prywatnie wyglądających jak ja, jest po prostu bycie jednym z jakiejś bandy nastolatków w kolejnym serialu, tak? No i w tym sensie to jest po prostu coś takiego powtarzalnego, co ja z czasem mam poczucie, że to naprawdę się dobiera te ekipy nastolatków do niektórych projektów no po włosach właśnie, że się dowiadujesz, nie wiem, jakie tam jest parę ostatnich rozważanych nazwisk i po prostu to są wszystko osoby z tą samą fryzurą czy coś, nie? I to jest też ciekawe zdarzenie, które bardzo często miałem a propos jakichś rozmów o Bratach, to znaczy, że w Bratach gram 17-letniego chłopaka, bardzo zamkniętego w sobie, o bardzo takiej ograniczonej ekspresji, bardzo, bardzo wsobnego. A to wyobrażenie jakieś serialowo-filmowe, czy w ogóle wyobrażenie wielu starszych ludzi o ludziach młodych jest jakieś takie, że młodzi ludzie są wszyscy jacyś energiczni po prostu i że, nie wiem, że biegają ciągle, nie wiem, mówią głośno, śmieją się. Ja kompletnie nigdy nie miałem takiego wrażenia, a bardzo często się spotykam z czymś takim, że słyszę, czy mógłbym coś zagrać bardziej młodzieżowo. Młodzieżowo to jak? No tak, wiesz, wesoło, energicznie. Także no jest to jakieś takie zderzenie z, no nie wiem, no może jakimś rodzajem stereotypu po prostu patrzenia na te młode osoby, a to też nie jest jakaś najbliższa mi ekspresja po prostu chyba, żeby ta najwidoczniej młodzieżowa.
Czyli jednak stary malutki.
No, znam starszych, mniejszych, ale może bliżej tego. To też chyba zależy od sytuacji, to znaczy, wiesz, właśnie w jakimś takim... Ja po prostu chyba długo mi zajmuje poczucie się gdzieś bardzo komfortowo, bo jak już się czuję gdzieś bardzo komfortowo, to wtedy mogę być energiczny i młodzieżowy, ale wymaga to jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa wcześniej, a ten taki poziom zero, ten neutralny, to jest gdzieś taki dosyć wsobny jednak.
Czy w takim razie mógłbym ci czegoś życzyć w kontekście tego rzemiosła i tej, ja wiem, drogi zawodowej?
Ja nie mam chyba jakiegoś takiego życzeniowego myślenia, wiesz, o tym, po prostu jakby tego, co się dzieje teraz, no, czyli że faktycznie pracuję w zawodzie, w którym się bardzo realizuję, spotykam masę super ludzi, po prostu z projektu na projekt się czegoś uczę, a też odbywam świetne rozmowy potem, czy w trakcie przygotowywania się właśnie do tych filmów, czy już po tych projekcjach, bo gdzieś opowiadam jakieś historie i potem słyszę tych historii coraz więcej.
Hubert Miłkowski był z nami w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego, który nieuchronnie dobiega końca, a zatem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się Państwu ukłonić, podziękować za nasze dzisiejsze spotkanie i zaprosić Państwa za tydzień. Tadeusz Marek, do usłyszenia.